Dwóch ojców nam dzisiaj Pan Bóg pokazuje. Dwóch ojców wobec śmierci dziecka. Wszystko inne przestaje się liczyć, kiedy mamy do czynienia z takim dojrzałym w wierze człowiekiem, jak Dawid, no i jak ten Jair, który w wierze dojrzewa. Przyjrzyjmy się najpierw tej lekcji pierwszej, bo to faktycznie jest zdumiewające i to jest taki znak Dawida, który zostawił ludziom wszystkich czasów. To zdanie, zwycięstwo przemieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu, z podkreśleniem tego całego ludu. To trzeba usłyszeć. To jest słowo Pana Boga. Dawid daje taki znak, że ci wszyscy ludzie, którzy śpiewali Alleluja, zacierali ręce, cieszyli się wreszcie, że wróg został pokonany, wchodzą w przeżywanie tej sytuacji tak jak ojciec syna. Dawid, który stracił Absaloma, buntownika, własnego syna, który czyhał na jego życie, który walczył z nimi, walczył jego wojska z wojskami Dawidowymi. Ale ostatecznie w tej krańcowej sytuacji, w takich ekstremalnych już krańcowych warunkach, kiedy chodzi o życie i śmierć, i przyszła śmierć, której Dawid tak naprawdę zakazał, to jest bardzo złożone, Dawid wydał rozkaz, żeby absolutnie nie zabijać Absaloma. A Joab, dowódca wojska, wiedział, że tu chodzi o dobro państwa, chodzi o bezpieczeństwo króla. I Absalom zostaje zabity. A Dawid wychodzi do tego górnego pomieszczenia bramy i zostaje z tą śmiercią tam sam. Znaczy zostaje z jakimś smutkiem, pewnie nadchodzącą rozpaczą, płaczem i szlochem. Na szczęście ten drugi ojciec, a można powiedzieć na nieszczęście Dawida, dzieje się to 1000 lat wcześniej przed Jezusem. Nie ma jeszcze Jezusa, który by tam był z nim w tym górnym pomieszczeniu bramy. W tym pomieszczeniu, w którym leży dziewczynka z ojcem, matką dziecka, jest już Jezus. Zabiera jeszcze trzech swoich uczniów. I tam się okazuje moc Pana Boga. Jair ma już na kim się oprzeć. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas w Kościele, dla wszystkich chrześcijan. Bo bardzo często nie doceniamy tego, co mamy. Nie rozumiemy, kim jest Jezus Chrystus. Ile jest takiej jakiejś nieporadności w przeżywaniu wiary. Ile buntów po śmierci. To już nawet nie mówię, że syna czy córki. Czy takiej tragicznej, czy innej w wyniku jakiejś strasznej choroby, nowotwora. A tymczasem Jezus jest jako ten, który daje życie, który się nie śpieszy. Jezus prezentuje nam tutaj, że Pan Bóg zawsze ma możliwości. To nie jest tak, że musi biec. To nawet nie jest tak, że uzdrawia, choć mógłby przecież to zrobić, tak jak zrobił to w niejednej sytuacji, na odległość. Nie? Celowo dociera, żeby wejść tam do tego pomieszczenia, gdzie zapanowała śmierć. Celowo wchodzi w taką ludzką przekorę. Przede wszystkim to zamieszanie, płacz. Niby takie rytuały. Nie? Tam pewnie te płaczki już były za jakąś marną kwotę, ale wynajęte, żeby opłakiwały i żeby nastrój był taki bardziej jeszcze żałobny, bo dziecko umarło. Więc to jest ta pierwsza rzecz, której Jezus, widząc to zamieszanie, płacz i głośno zawodzących, próbuje to wszystko uciszyć. Więc spotyka go to, co bardzo często spotyka go, także niestety w domach katolików. Znaczy wyśmianie, czy lekceważenie. Jak Bóg mówi, dziecko nie umarło, tylko śpi, to trzeba przyjąć, że Bóg to mówi. No tymczasem odruchem ludzi wtedy i bardzo często, niestety także w naszych czasach, jest lekceważenie Boga, wyśmianie Boga. Jakże umarło? Znaczy, jakże śpi? Przecież wiemy, że umarło. Że umarło, nie? Bóg jest dawcą życia. Jezus wchodzi tam z tymi sobie najbliższymi i w tej atmosferze już jakiejś ciszy, nie? Izolacji od tego, co jest na zewnątrz. Daje życie. Pokazuje, że ma taką moc dać życie każdemu. I myślę, że jeszcze ważne jest, żebyśmy w tej dzisiejszej lekcji Pana Boga zobaczyli właśnie ten dotyk. Że on jest bardzo potrzebny. To znaczy ostatecznie liczą się te rzeczy, które są takie najistotniejsze. Nie ta, ta przejmująca śmierć Absaloma jakoś dotknęła Dawida. A Dawid próbuje mimo tego chłodu i okrucieństwa tej śmierci dotknąć tego swojego syna. Nawet po śmierci. Wreszcie to jest ten jego chłopak, ten, który wyszedł z jego wnętrzności, jak to słyszeliśmy wczoraj. I chociaż śmierć mu go odebrała, to miłość cały czas tego chłopca przygarnia. Liczy się to, co najważniejsze. Ta kobieta, nie, ona też pokazuje, że jest dotyk i jest dotyk. Że to znowu, jak to Słowo Boże nosi w sobie jakąś pretensję do życia chrześcijan, katolików dzisiaj, może i gdzieś w naszych rodzinach, w naszej parafii, to dobrze pokazuje, że Jezusa w wierze można różnie dotykać. Nie? Można być takim tłumem, który go zewsząd oblega, napiera na niego, budzi to nawet u uczniów takie zdziwienie. Jak to? Ze wszystkich stron cię napierają, a ty się pytasz, kto cię dotknął? Tak, bo jest dotyk i jest dotyk. Jest taki dotyk z wiarą, który uzdrawia. I Jezus też pokazuje, jaki ten dotyk jest ważny, kiedy tam przy tym ojcu, przy tej matce, kiedy już weszli do tego pomieszczenia, gdzie te mary pogrzebowe są już przygotowane, on dziewczynkę ujął za rękę. Taki wybrał sposób na przywrócenie życia. Więc niech te detale z tego przeobfitego Bożego Słowa nas jakoś prowadzą w wierze do tego Jezusa, który jest dawcą życia, który wie, co robi, który ma w każdej okoliczności możliwość. No i zabierzmy też dzisiaj ten przykład Dawida, bo to jest często zadanie dla nas, żeby w tym zgiełkliwym, zawodzącym, bardzo często bałamutnie, jakoś opłaconym, tak jak te płaczki pogrzebowe na Bliskim Wschodzie, w świecie, być takimi autentycznymi, że ostatecznie to nawet, nie wiem, głupota syna, jego bunt, nie? Jakaś nienawiść, chęć nawet zabicia ojca nie jest w stanie wyrwać z Dawida, z takiego dojrzałego w wierze człowieka, nie? Który jeszcze mówię, nie ma Jezusa, żeby się na nim mógł oprzeć. A pokazuje nam taką piękną postawę. Jak to, co najważniejsze, jest najważniejsze. Wszystko inne wtedy się staje drugorzędne, błahe, dalekie. Król płacze, bo stracił syna. A to, że lud jest też oniemiały, no bo jak to? Trzeba triumfować. Nie. Trzeba za Dawidem przyjąć żałobę i uświadomić sobie, co w tym świecie się tak naprawdę liczy. Co wobec majestatu śmierci jest naprawdę istotne. Amen.